see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Program pierwszy Polskiego Radia z Warszawy, jest 20:10 prawie. Dobry wieczór, Krzysztof Michalski, witam Państwa. Od dziś, właśnie o tej godzinie, rozpoczynać się będzie nasze jedynkowe pasmo naukowe, a w poniedziałki spotykać się będziemy z gośćmi Wieczoru Odkrywców. Dziś, już za chwilę, spotkanie z wielką polską uczoną i nauczycielem wielu pokoleń radiowców.
Eureka.
Słuchają Państwo Wieczory Odkrywców, a naszym gościem jest dziś człowiek niezwykły, uczona i inżynier, pani profesor Marianna Sankiewicz, która właśnie dziś kończy 95 lat. Jest wychowawczynią i nauczycielem wielu pokoleń reżyserów i inżynierów Polskiego Radia. Podczas okupacji wywieziona na roboty do Niemiec, po powrocie do kraju pracowała w radiu w Warszawie, a następnie po rozpoczęciu studiów na Politechnice Gdańskiej budowała Radio Gdańsk. Zorganizowała pracownię elektrofonii i zakład inżynierii dźwięku na gdańskiej uczelni, współtworzyła podstawy techniczne polskiej radiofonii i telewizji. Dziś profesor Marianna Sankiewicz opowie o swoim ciekawym i dramatycznym życiu.
Ja pochodzę z rodziny, która uciekła z Petersburga na skutek rewolucji, która się tam rozpoczęła. Mój ojciec był elektryk, inżynier chyba nieskończony, o ile ja wiem, a mama, tak jak to wtedy tam się nazywało, to była taka szkoła dla dobrze urodzonych dziewcząt.
Dziewcząt,
bo,
tak.
Tak, bo to i ojciec, i mama pochodzili z majątków Ośmiana, to jest wileńskie. I wtedy, kiedy rozpoczęła się już ta straszna rewolucja, uciekli stamtąd i na piechotę szli do Polski i znaleźli się na Suwalszczyźnie.
W Suwałkach panna Marianna jeszcze przed wojną kończy gimnazjum dla dziewcząt, a gdy zbliża się wojna, wyjeżdża do rodziny do Starogardu Gdańskiego, a następnie ewakuowana jest do Wilna. Tam musi ciężko pracować, by zarobić na życie czworga osób. Codziennie wstaje o 3 rano i roznosi gazety, a potem ma czas na naukę języków obcych. W 1941 roku wybucha w Wilnie epidemia tyfusu. Młody, osłabiony organizm nie daje rady i Marianna też staje się ofiarą choroby. Ale to właśnie wtedy w Wilnie wydarzy się pierwszy cud.
Było nas czworo, ciocia, siostrzenica i chłopak i ja. I tylko ja zachorowałam, ale ja zachorowałam dlatego, bo roznosiłam te gazety tak po tych domach i to w związku z tym się to wszystko tak stało. Jestem nieprzytomna, wywieziona I ponieważ jestem w takim bardzo złym stanie i tam w tym baraku na naszej sali, tam gdzie leżałam, to pełno tych, ciągle tych umierających wynosili i wynieśli mnie też.
Czyli panią wyniesiono do kostnicy jako już zmarłą,
tak? Do kostnicy jako zmarłą, bo to już uważali, że to i tak nic nie będzie. Ja nie bardzo byłam świadoma, tylko widziałam, że koło mnie leżą ci ludzie na podłodze, wszyscy leżymy. A ten sanitariusz, który mnie przywiózł, przyszedł za 2 dni do szpitala zobaczyć, jak ja się czuję.
Powiedziano mu, że już pani nie żyje,
że ja jestem wyniesiona, że tam gdzieś... I on zaczął szukać i przyszedł tam i mnie znalazł jeszcze oddychającą i coś tam, prawda, bełkocząco czy coś, już nie wiem jak, bo bardzo wysoką temperaturę byśmy tam mieli. Rzeczywiście, że to były straszne przejścia. I on znalazł lekarkę, żeby mnie stamtąd zabrać. I zabrali mnie z tej trupiarni z powrotem na salę i tam leżałam na tej sali. No jednym słowem, ocalałam dzięki temu sanitariuszowi, który przyszedł, a potem to się okazało, że ten sanitariusz to był oficer ukrywający się przed radzieckimi. Potem wydobrzałam, jakoś to tam się wszystko, prawda, pełzałam jak mogłam. I potem jak weszli Niemcy, to zaczęłam pracę w Soldatenheimie. I tam do tego właśnie Soldatenheimu tego nas kierowano różnych z harcerstwa, była pani nauczycielka, profesor, tam różni Polacy, bo istotą naszych zadań dodatkowych oprócz obsługiwania tych Niemców było zbieranie informacji.
Czyli to taka działalność konspiracyjna.
Tak? Już konspiracyjna zdecydowanie, ale najważniejsze było to, żeby znać ten niemiecki.
Do Niemiec wywieziono panią, rozumiem, pana, na roboty.
10
tak?
czerwca 1942 roku transport 2000 osób pozbierano z Wilna, 600 osób to z Lukiszek z więzienia było zabranych. Już nas pozbierali, doprowadzili na dworzec, tam gdzie ten transport na bocznicy stał, gdzie myśmy tam do tych wagonów bydlęcych wstawiani byli na stojąco. Tam nie było gdzie siedzieć, tylko na stojąco wszyscy.
I trafia taki... pani do Niemiec dokąd?
Nasz transport wieziono do Nadrenii, ale tam było takie bombardowanie, że... zmieniono. Po drodze żeśmy tylko tam stawali w różnych takich miejscach, gdzie lasy, bo tam nie było żadnych sanitariatów, nic. Tak. Dramatyczne to wszystko było, ta droga. I raptem dojeżdżamy do Hammersteinu. Hammerstein to jest taka miejscowość, w której, jak się okazało, był obóz jeniecki i w tym obozie jenieckim było 40 tysięcy jeńców. Francuzi, Belgowie, no i dużo bardzo Rosjan było. I do tego obozu nas dowieziono, bo tam bardzo dużo zmarło jeńców radzieckich i baraki były puste. I do tych baraków nas tam dowieźli.
W obozie młoda Marianna opiekuje się Żydówkami i więźniami francuskimi. Zdobywa dla nich odzież i żywność. Przydaje się znajomość języków obcych, która jednak może także przynieść poważne kłopoty. Zbliża się rok 1945. Do obozu docierają pierwsze oddziały Armii Czerwonej.
Weszli rozwiedka, jak to się nazywa rozwiedka po polsku? Czołówka.
Zwiadowcy, tak.
Zwiadowcy, tak. 45, 2 luty wchodzą Rosjanie, zamykają nas 6. To były Rosjanki, Polki w takiej sztubie, w takim pomieszczeniu. I zaczynają takie już, widzę, że tu już jest beznadziejna sprawa. I stoi koło mnie, to było jakieś tam 5 ich, zdaje się, tych oficerów, jakichś takich ludzi w skórzanych płaszczach. I stał żołnierz taki, też radziecki. I Walodzia. I ja złapałam go za rękę i mówię, Walodzia, Walodzia, spasij nas, spasij nas. I on za chwilę mówi... tylko wy się, po rosyjsku oczywiście, tylko wy się nie kłóćcie z nimi, ja wyjdę. I on wyszedł, zawiadomił, bo to jeszcze on nie
zajmie. Jakiegoś wyższego rangą, tak?
Tak, nie wolno było Rosjanom wchodzić do pomieszczeń zamkniętych, do domów w ogóle, dlatego że tam były zasadzki, bomby i tak dalej, i oni, i był taki zakaz. A oni tu przyszli na rozrywkę i wie pan, myśleli, że to akurat młode dziewczyny trafili, więc bardzo wszystko według ich myśli. I ja zaczynam, wie pan, jakieś tam już opowiastki, już nie wiem co, staram się ten rosyjski swój wykorzystać i za chwilę ktoś wali do drzwi, odkroi dźwiery, otwierają i ich wygarniają. I mój Walodzia, proszę pana, praca i mówi, słuchajcie, w tej chwili opuszczajcie, bo oni tu wrócą. Ja biegnę do obozu w baraków, gdzie są Francuzi, biorę Francuzów, ich tam było około 20 w tym baraku. Francuzi, Rosjanki, Rosjanie i idziemy naprzeciwko frontu radzieckiego. I tak nocą doszliśmy do granicy i proszę pana, teraz to jest coś nadzwyczajnego. Stoimy na froncie, spotykamy się i Rosjanie nie chcą z nimi rozmawiać, tylko mówią, ty mówisz po rosyjsku, to ty tłumacz. I ja tłumaczę, że tu Francuzi, tu jeńcy, tu wie pan tego, że my na roboty, a tamten oficer, który odpytuje, mówi, który tu jest Rosjanin. No mówię, lotnik był zestrzelony przez Niemców.
I dostał się do niewoli.
Dostał się, nie, jakaś tam w lesie to było, on był ranny ciężko, ale jakaś babcia go znalazła, on się jakoś tam odleczył, ale miał plecy całe pokaleczone. I weszli Niemcy i jego wywieźli na roboty.
Tak.
I on wzywa.
Ten oficer przesłuchujący,
oficer,
tak?
Przesłuchujący wzywa strzelca i mówi, bierę je wora strzelać. I ja zaczynam.
Czyli panie, swojego co, każe rozstrzelać.
Swojego.
Tak? Swojego.
I ten zabiera tego chłopaka i prowadzi i słyszymy strzał. A do mnie zwraca się i mówi, a ty kto? Ty gawarysz po francuski, po rusku, germański.
Czyli co, szpion?
Ty szpion. I bierze drugiego, do rozstrzału mnie prowadzi. I w tym momencie, proszę pana, nie wiem, jakby to ktokolwiek chciał nazwać, staje się cud. Lecą bomby niemieckie na tą czołówkę całą frontu radzieckiego.
I wszystkie bomby panią ratują.
I mnie niemieckie bomby, proszę pana, ratują. Wszyscy rozlatujemy się, biegniemy w las i uciekamy. I w sposób jakiś zupełnie nieprawdopodobny dobiegam do jakiegoś tam domu, który w lesie stoi. Wchodzę, a tam już siedzieli i Francuzi, i nasi, i wie pan, i ci, którzy uciekli stamtąd. I potem już stamtąd wychodziliśmy razem już do Polski po 18 dniach, 20
lutego.
Lutego. Docieram do Warszawy. I przypadkowo zupełnie, kiedy pierwszą noc w Warszawie pod schodami na Targowej, tam gdzieś w jakimś budynku zaszłyśmy. Ach, Boże.
Właśnie, jak trafiła pani się do radia? Bo radio też było
pana,
na Targowej, z tego,
63.
co pamiętam.
Proszę pana, idziemy w piątkę. 5, 6 nas było. 6, tak. I jedna z naszych dziewczyn spotyka ojca, który jest w radio. I ja, proszę pana, 23 lutego 45 rok zgłaszam się do radia.
Tam na Targową 63.
Na Targową 63 i tam zostaję przyjęta do pracy w dziale technicznym.
Dyrektorem technicznym radia jest późniejszy rektor Politechniki Gdańskiej, wybitny radiotechnik profesor Piotr Szulgin. To właśnie także jemu zawdzięcza profesor Stankiewicz związanie swoich dalszych losów z radiem. Na Targowej poznaje wielkich przedwojennych radiowców, m.in. Władysława Szpilmana. A tak pani profesor wspomina ten pierwszy, pionierski okres powojennej polskiej radiofonii.
Nie płacili nam pensji, ale dawali nam zupę taką regeneracyjną. Aha. I w tej stołówce. Tak, i w tej stołówce spotykaliśmy się przy tej zupie. I Szpilman, i ze Szpilmanem były długie rozmowy bardzo. I on zawsze taki był dowcipny i opowiadał to, co w tym filmie było pianista.
Bo
ja wszystko znałam już tą treść. On zawsze opowiadał, na zagonie mówił, ja i tak wiem, że ty za mnie nie wyjdziesz za mąż, bo ja jestem Żydem, a ty nie jesteś Żydówką. I takie, wie pan...
A to chciał się oświadczyć, pani profesor.
Nie, to takie,
tak?
Wie pan, to nie było takie oświadczenie, tylko takie, ja z obozu o swoich...
Taki
niby. Profesor Szulgin, późniejszy rektor, mój promotor, ogromnie dużo zrobił dla naszej uczelni przede wszystkim
I na Polskiej Radiotechniki, uruchamiał Raszyn. Czy pani też właśnie brała udział w uruchamianiu tego pierwszego Raszyna?
Jeszcze, jeżeli pan do Raszyna wraca, to chcę panu powiedzieć nadzwyczajną historię też. Nikifor Major, który był, nie, może kapitan, no, może kapitanem, on prowadził z grupą radzieckich żołnierzy odbudowę Raszyna. Ale to jest pod naszym tak zwanym nadzorem profesora Szulkina. I ja z nim jeździłam tam z dokumentami do tego Raszyna z Wydziału Technicznego samochodem takim ich wojskowym, takim jakimś. I proszę sobie wyobrazić, jest sierpień, chyba 10 sierpnia, nie wiem.
25, tak?
Tak, tak. Ja, proszę pana, cały czas jak tam zostałam zatrudniona w tym radiu, to mieszkałam w biurze, bo nie miałam gdzie i oni...
Czyli mieszkała pani w radiu?
W radiu, tak. I oni zgodzili się na to. Ja tam
zupa za pracę i mieszkanie za pracę, pani profesor, to już dużo. Tak.
No bardzo dużo. Gazety były przykryciem i ja tam na tych biurkach tam gdzieś spałam. I proszę sobie wyobrazić, ja czekam na dole, na wyjazd rano na Raszyn, na tego kapitana. I podjeżdża samochód i mówi spóźniony i mówi, słuchaj, dzisiaj ciebie nie zabieram, dlatego że my bardzo późno wrócimy. A nie wypada, żeby taka młoda dziewczyna z żołnierzami jeździła po nocach. Proszę pana, i co dowiadujemy się w drodze z Raszyna do Warszawy, jak oni wracali w nocy, rzeczywiście, wyszedł na drogę jakiś...
Dezerter
z armii radzieckiej. Chciał zatrzymać ten samochód, się nie zatrzymywał. I proszę pana, i on zabił tego człowieka.
W tym czasie w Gdańsku zaczyna działać Politechnika i Marianna Sankiewicz prosi o przeniesienie do Trójmiasta. We wrześniu 1945 roku w Gdańsku na ulicy spotyka profesora Szulkina, który namawia ją na studiowanie radiotechniki. Marianna uczy się i pracuje w rozgłośni. W 1950 roku broni dyplom, a 2 lata później zostaje starszym asystentem na Politechnice Gdańskiej i organizuje tam pracownię elektrofonii, potem zakład inżynierii dźwięku. Ale w życiu osobistym młoda uczona przeżywa ciężkie chwile.
W wyniku życiorysu mego męża,
profesora Gustawa Buzyńskiego,
który pracował przez całą wojnę w konspiracji, brał udział w powstaniu warszawskim, ciężko ranny, zdjęty był z trzeciego roku, w 1948 roku ze studiów, wywieziony do Warszawy, do więzienia na Mokotów, potem rozprawa sądowa, dostał 12 lat więzienia. Do Wronek wywieziony i we Wronkach.
Państwo nie byli jeszcze wtedy małżeństwem,
nie,
to był narzeczony.
Tylko
tak?
Razem pracowaliśmy i jak jego wywozili, to on powiedział, no przyjeżdżaj do mnie. Ja przez 7 lat do Wronek, proszę pana, jeździłam na widzenia. Oni to wszystko...
Siedem lat czekała pani na swojego przyszłego męża.
I wie pan, jak ja dzisiaj to wszystko podsumowuję, te swoje doświadczenia życiowe, to właściwie... Żyję i jestem dzięki wam wszystkim młodym ludziom, dlatego że to było nie do wyobrażenia, jak straszliwie miałam obstawione od strony politycznej te wszystkie utrudnienia, jakie miałam, bo oni wiedzieli, że ja tam jeżdżę. A studenci, z którymi ja byłam w kontakcie, to moje, wie pan, osiągnięcia, jeżeli chodzi o na rzecz młodzieży, na rzecz studentów, wynikały z 2 powodów. Raz zażądałam, żeby studenci wydziału naszego elektroniki, łączności, potem elektroniki, żeby wszyscy mieszkali w jednym akademiku.
Tak, w 9 słynnej.
Proszę pana, wynegocjowałam to u profesora Stalińskiego i dostałam śmietnik. Śmietnik. 9 to był straszny śmietnik, bo oni dostali nowe akademiki. Ale dzięki temu, proszę pana, fantastyczna szkoła społecznego działania. Fantastyczna. 7 wygraliśmy konkursów.
Nie na najlepszy akademik. No, miałem przyjemność
ale w
mieszkać
Polsce,
w tym akademiku.
Dziecko, ale w Polsce akademik. A co to nie był dyplom tylko, to były pieniądze na wyposażenie i te wszystkie skutki ich działalności dali im asumpt do życia w przyszłego. Oni umieli organizować, oni są wszyscy dzisiaj dyrektorami wielkich firm.
Pani profesor, no jak tu pani nie kochać? No?
Nie, dziecko, to nie odwrotnie. Ja żyję tylko i wyłącznie dzięki temu, że miałam taką wspaniałą młodzież. Moi przyjaciele, podopieczni studenci, ja tylko dzięki studentom tak przedłużany miałam to w swoją funkcję prodziekana i potem tym prorektorem zostałam.
W pamiętnym 1981 roku zostaje prorektorem do spraw kształcenia Politechniki Gdańskiej. Po ogłoszeniu stanu wojennego pomaga internowanym studentom Politechniki, wozi im żywność, słodycze, środki czystości, ale przede wszystkim podtrzymuje na duchu i stara się o ich zwolnienie. Wielu z nich już w wolnej Polsce robi kariery, ale żaden z nich nie zapomina o cioci, bo tak nazywaliśmy panią profesor Mariannę Sankiewicz, o tym, co dla nas zrobiła. Pracowała z młodzieżą akademicką przez kilkadziesiąt lat. Była prodziekanem i prorektorem, ale przede wszystkim wyrozumiałym opiekunem, kimś bardzo bliskim. Bardzo dziękuję pani profesor. Gościem Wieczoru Odkrywców była obchodząca dziś swoje 95. urodziny pani profesor Marianna Sankiewicz, radiowiec, wspaniały nauczyciel wielu pokoleń polskich inżynierów dźwięku, ale przede wszystkim niezwykły, dobry człowiek.